naszego dzisiejszego wykładu, to przymioty istoty i charakteru szatana.
Nie budujący, prawda? Przymioty istoty i charakteru szatana. Ale wreszcie nie budujące, zapewne. I to z dwóch powodów, prawda? Sądzę, że ten temat będzie z dwóch powodów korzystny dla nas. Poznamy pewne informacje na temat tej jednostki, jaką jest szatan, co będzie korzyścią dla naszego umysłu, sobie albo coś przypomnijmy, albo się czegoś dowiemy. A druga rzecz, będzie to negatywny przykład do nienaśladowania. Pamiętamy, jak Bazowna bardzo często pisze, prawda, gdy coś wyjaśnia, jakąś wartość, jakąś zaletę, jakąś łaskę, to zawsze pisze, czym jest przeciwieństwo tego, pisze tą drugą stronę, tą złą. Wtedy bardzo dobrze widać kontrast między dobrem a złem. Także chwilę zastanowienia się nad tym, to nie będzie, prawda, w sensie upamiętniania jego dorobku, prawda, mam na myśli szatana, ale zobaczenia, jak Biblia, bo nie będę mówił o nim z głowy, będę mówił o nim, tak jak mówi o nim Biblia, prawda, i będę jednak interesowała jego istota i jego charakter. Bardziej charakter niż istota. Początki szatana są nam dobrze wszystkim znane. Ezechiel 28 opisuje, skąd taka istota, jaką dzisiaj znamy jako szatana, się wzięła. Ezechiel 28 od 12 do 15. Ezechiel 28, 12 do 15. Synu człowieczy, podnieś lamę nad królem tyrskim, tu pod królem tyrskim ukrywa się szatan, o niego chodzi, a mów do niego. Tak mówi panujący Pan, ty co pieczętujesz sumy, pełen mądrości i doskonałej piękności. Ty co pieczętujesz sumy, to pieczętowanie sum, to jak gdyby pokazana jest doskonałość szatana w akcie stworzenia, gdy z ręki Boga wychodził. Byłeś w Eden, ogrodzie Bożym. Wszelaki kamień drogi był nabyciem twoim. I teraz zobaczmy, te kamienie, które są tutaj wymieniane, są dowodem również jego doskonałości, bo kamienie to są różnego rodzaju łaski i zalety. Byłeś w ogrodzie Bożym, wszelki kamień był nabyciem twoim, twoją ozdobą. Sardyjusz, topazjusz, jaspis, chryzolit, onyks, beryl, szafir, kukumbur, szmaragd, złoto. W ten dzień, któryś ty stworzony, zgotowane są u ciebie narzędy bębnów twoich i piszczałek twoich, czyli różnego rodzaju władze, dzięki którym mógł istnieć jako wspaniała istota, tak jak taką, jaką kiedyś był, czy wcześniej był Logos, bo jak rozumiemy, Logos był stworzony jako numer 2 we wszechświecie, a Lucyfer, tak on się wtedy nazywał, jako numer 3 we wszechświecie. Tyś był cherubinem pomazanym, nakrywającym, jam cię zestawił, byłeś na górze Bożej Świętej, tu chodzi oczywiście o niebo, był w niebie, na górze Bożej Świętej, pośród kamienia ognistego przechadzałeś się, byłeś doskonały na drogach twoich od dnia, którego jest stworzony, aż znalazła się nieprawość w tobie. Nawet jest pokazane, prawda, jego doskonałość od momentu stworzenia. Bóg nikogo nie stworzył niedoskonałym, ale też nikogo nie stworzył w pełni doskonałym w charakterze. Ale Bóg nawet w charakterze stworzył każdego z nas ze skłonnością do czynienia dobrze. Jak to bardzo pięknie w tomie drugim epifanicznym stworzenie pozostawuje, że Bóg stworzył na przykład człowieka, chociaż nie dał mu gotowego, doskonałego charakteru, tylko oczekiwał rozwoju tego charakteru przez posłuszeństwo boskiemu prawu, to jednak nawet w dziedzinie charakteru dał Adamowi w akcie stworzenia skłonności do dobra. Tak, żeby ewentualne postępowanie złe było wbrew naturze Adama. Także duża pomoc była ze strony Boga. Adam musiał się sprzeciwić własnej naturze, żeby zrobić źle. No i się sprzeciwił. Dla nas nie ma tego problemu, żeby czynić źle, bo my w genach już mamy dziedziczone zło. My nie mamy naturalnej skłonności do samego dobra. Mamy niektóre skłonności do samego dobra, ale mamy też skłonności do zła. W wyniku upadku geny nie są przekazywane tak, jak je otrzymał Adam. Adam utrzymał geny, to nie były geny, prawda? Tylko to, co Bóg w akcie twórczym mu dał, wszystko było tylko ze skłonnością do czynienia dobra. Nie miał żadnej ciągoty w złym kierunku. Tak jak mamy my, którzy dziedziczymy już geny skażone po naszych przodkach. Nie inaczej było szatanem. To są jego początki, doskonały. I tak jak w przypadku każdego innego stworzenia, jego doskonałość była dwojakiego rodzaju. Doskonałość istoty i doskonałość charakteru. Tylko doskonałość istoty otrzymujemy od Boga w prezencie gratis, wszystkie boskie stworzenia, czy to ziemskie, czy duchowe. A jeśli chodzi o charakter, to otrzymujemy tylko organy, których ten charakter należy rozwinąć w posłuszeństwie boskiemu prawu. Do gotowego charakteru nikt z boskich stworzeń nigdy nie otrzymał. Otrzymał organy, żeby ten charakter rozwinąć. Na przykład tych organów nie posiadają zwierzęta. Dlatego nie mogą być posłuszne, ani nieposłuszne, a nawet jak są posłuszne swojemu Panu, to i tak z tego powodu charakteru nie rozwijają. Oni nie mają organów wyjściowych, żeby w ogóle coś takiego jak charakter rozwinąć. Więc Bóg dał jemu także doskonałość istoty, a jeśli chodzi o charakter, to dał mu organy, z których ten charakter mógł być rozwinięty w posłuszeństwie boskiemu prawu. W przypadku istot duchowych tym prawem, któremu należy być posłusznym, jest miłość i sprawiedliwość. Albo odwrotnie, sprawiedliwość i miłość. Tam, gdy mówimy miłość, mamy na myśli tą bezinteresowną, tą najwyższego rodzaju. Bo Bóg wszystkie istoty duchowe poddał prawu jednemu i drugiemu. I sprawiedliwości, a także miłości obowiązkowej. Natomiast istoty ludzkie, na przykład świat w tysiącleciu, będzie podany tylko i wyłącznie prawu sprawiedliwości, tak jak w zakonie było z Żydami. I to będzie wymogiem uzyskania życia wiecznego, podporządkowanie się przez człowieka, który chce żyć wiecznie w włoskim królestwie, jako owca, restytucjonista, bo musi się podporządkować miłości obowiązkowej, czyli innymi słowy sprawiedliwości. W akcie stworzenia Bóg każdemu daje tymczasowe prawo do wiecznego życia. Tymczasowe prawo do wiecznego życia. Czyli innymi słowy, można powiedzieć, daje im tymczasowe życie wieczne. To życie wieczne jest tymczasowe wieczne, bo mówi, w międzyczasie musisz udowodnić na próbie, że jesteś godzien na zawsze tego życia wiecznego. Adam, gdyby udowodnił, to byłoby to kontynuowane. Adam i Ewa dostali takie prawo tymczasowe do wiecznego życia, czyli tymczasowe życie wieczne, a starożytni młodzieci niegodni na początku wieku tysiąclecia dostaną prawo do wiecznego życia ludzkiego też. Aniołowie przy stworzeniu takie prawo otrzymali do wiecznego życia tymczasowe. Nowe stworzenia otrzymują takie prawo do wiecznego życia w chwili spłodzenia z ducha. Do typu do życia duchowego lub ziemskiego, zależnie od poziomu. I prawo do wiecznego życia, tymczasowo otrzymane przez kogokolwiek, na jakimkolwiek poziomie, czy to życie duchowe, czy to życie ludzkie, może stać się stałym naszym prawem, niezmiennym, tylko i wyłącznie pod warunkiem posłuszeństwa miłości jednej lub drugiej, obowiązkowej, jeśli poziom ludzki, lub bezinteresownej, jeżeli poziom ostatecznie ma być duchowy. Czyli te karty, które są składane z ducha, podlegają prawu miłości bezinteresownej. Wszyscy poniżej stworzonych z ducha, ci, którzy będą żyli kiedykolwiek na ziemi zawsze, poddani są prawu miłości obowiązkowej. W czasie próby szatan nie okazał się posłuszny żadnemu z tych praw. Złamał je obydwa, bo jako istota duchowa podlegał jednemu i drugiemu. To Izajasz 14 rozdział, 13 i 14 mówi o tym fakcie. Izajasz 14, 13 i 14. Wszakryś wawiał w sercu swym, wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże, czyli aniołów innych, we wyższe stolicę moją, a usiądę na górze zgromadzenia, czyli wśród ludzi, jako ich władca, góra zgromadzenia, na stronach północnych, bo to znowu jako władca duchowy, wstąpię na wysokość obłoków, wysokość obłoków ma wskazywać bezpieczeństwo, będę poza zasięgiem wszelkiego zagrożenia, będę równy najwyższemu. Wszakże strącony, i tu pisze chyba, jesteś tam byłeś, a powinno być pan, że strącony będziesz aż do piekła w głębokość dołu. Będzie to strącenie będzie po małym okresie. O czym mówi objawienie, ale nie będziemy tego o tym czytali, bo nie jest to dla nas najważniejsze. Czyli jak widać z tego zapisu, szatan zamał prawo, Lucyfer wtedy jeszcze, prawda? Lucyfer zamał prawo zarówno sprawiedliwości obowiązkowej, jak i prawo miłości bezinteresownej. Nie miał prawa wywyższać się ponad inne istoty anielskie. Otrzymał od Boga bardzo wysoki urząd, numer 3 we wszechświecie. Miał pod sobą wiele różnych istot anielskich, od których słusznie odbierał szacunek, bo tak Bóg to przewidział, bo on był nad nimi, ale on chciał, żeby być wyżej niż go Bóg umieścił, żeby ten szacunek i ta cześć okazywana mu przez innych była wyższa od tej, którą już i tak miał, ale było to dla niego za mało. Z punktu widzenia fizyki istoty grzeszne mogą żyć wiecznie. Na to wskazuje konieczność wypędzenia Adama i Ewy po grzechu z raju, by odciąć ich od doskonałego pokarmu. Ta pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, wyraźnie nam sugeruje wersety 22-24. Wtedy rzekł Pan Bóg, oto Adam stał się jak jeden z nas w poznaniu dobra i zła. A teraz, aby nie wyciągnął ręki swej i nie wziął drzewa żywota i nie jadł żyłby na wieki, wygnał go Pan Bóg z sadu Edenu, aby uprawiał ziemię, z której był wzięty. A tak wygnał człowieka i postawił na wschód słońca sadu Eden choruby i miecz płomienisty i wirujący, by strzegł drogi do drzew żywota. Widzimy wyraźnie, że został wygoniony po to, żeby nie wyciągnął ręki, nie jadł z owoców tamtego drzewa i nie żyłby na wieki. Z tego wynika, że pomimo tego, że oni byli już grzeszni, to sprawa z punktu widzenia fizyki mogliby żyć jako grzeszni dalej, gdyby mieli doskonały pokarm. I trzeba byłoby ich odciąć od doskonałego pokarmu, żeby nie kontynuowali swego życia w upadku dalej, tylko żeby to życie w wyniku niedoskonałych warunków, które ich spotkają wokół nich, dobiegało końca. Dowodzi tego jeszcze i drugi fakt, że można żyć wiecznie, mając zły charakter. Tym faktem są upadli aniołowie. Jak długo upadli aniołowie żyją już? No, nie wiemy dokładnie ile, prawda, ale po długości ich życia do tej pory żyją, mają się dobrze. Widać, że to, że są grzeszni i upadli, wcale nie pogarsza ich kondycji fizycznej. Jak istoty duchowe mogą żyć, by tak oni żyli wiecznie, gdyby Bóg ich nie odciął od życia. Więc z punktu widzenia fizyki można być grzesznym i żyć wiecznie. Doskonałość istoty, którą Bóg daje w potencji, jest tak potężna, że może zapewnić komuś życie wieczne, jeżeli Bóg nie zainterweniuje. Ale w moralnym porządku rzeczy nie ma prawa żyć wiecznie istota, która jest grzeszna. I z punktu widzenia fizyki ona by żyła wiecznie. Opadły anioł mógłby wiecznie być, opadły i wiecznie istnieć, szata mógłby wiecznie istnieć, ale Bóg na to nie pozwoli, tylko to pozwala do czasu. W moralnym porządku rzeczy nie jest taka rzecz nie jest możliwa. Obowiązuje w moralnym porządku rzeczy prawo życia i śmierci. Życie dla posłusznych, śmierć dla nieposłusznych. I chociaż fizycznie mogliby żyć, to jednak Bóg na to się nie zgadza. Wymusza to doskonały i harmonijny charakter Boga, który stałe, wieczne życie przewiduje tylko dla tych, którzy są w pełni doskonali moralnie. Moralnie, czyli w swoich uczuciach wobec bliźniego. Bo moralność to nasze uczucia do bliźniego. A nasza religijność to nasze uczucia do Boga. Musimy być doskonali moralnie w uczuciach do bliźniego i doskonali religijnie w uczuciach do Boga. Przejdźmy na chwilę teraz do... To było kilka słów o początkach szatana. Teraz kilka słów, ale nie dużo, o przymiotach istoty szatana. Kilka, bo najbardziej nas ciekawi jego charakter, jak Biblia o nim mówi. Zatem pomimo upadku moralnego i religijnego, moralność dla szatana to jego uczucia do innych aniołów, a jego religijność to do Boga. Szatan zachowuje doskonałość istoty. Bo skoro dostaje się od Boga w darze, w prezencie, a nie rozwija się tej doskonałości istoty samemu, to wiadomo, że ona nie może zepsuć się sama przez się. To doświadczyło, że Bóg dał coś złego. Skoro Bóg daje w prezencie doskonałość istoty, a charakter każe nam rozwijać, to znaczy, że jego prezent jest doskonały. I nie ulega zepsuciu, nawet grzech nie jest w stanie zniszczyć doskonałości istoty, którą Bóg daje w akcie stworzenia swojemu stworzeniu. Pozostaje ta doskonałość istoty taka sama, bez względu na postępowanie stworzenia. Szatan cieszy się więc takimi samymi przymiotami istoty, co inni aniołowie, którzy nie upadli. Które częściowo są podobne także do przymiotów samego Boga. Bóg ma 14 takich przymiotów istoty. Wymienię je. Najpierw wymienię te, które są typowe tylko i wyłącznie dla Boga. To będzie 9. Samoegzystencja, to znaczy, że jest niezależny w istnieniu od innych. Tylko Bóg ma samoegzystencję. Zresztą te, które wymienia w tej chwili, są dla istot duchowych, ale tylko boskich, czyli dla Boga, no i tych, którzy w tej chwili są w boskiej naturze. Chociaż nawet nie wszystkie te są dla wszystkich, bo jak zaraz dojdziemy do jednej, to się okaże, że nawet nasz Pan jej nie podziela w boskiej naturze. Wieczność, czyli bycie bez początku i bez końca. To tylko Bóg podziela wieczność, bo chociaż tamci następni w boskiej naturze będą żyli wiecznie, to jednak mają swój początek, a Bóg go nie ma. Wszechmoc, nie potrzeba wyjaśniać. Samowystarczalność, Bóg jest samowystarczalny, to znaczy może być szczęśliwy niezależnie od innych istot, których nie potrzebuje wcale do szczęścia dla samego siebie. Nieśmiertelność, wszechwiedza, wszechobecność, supremacja i niezgłębioność. To są przymioty istoty Boga. Natomiast teraz wymienię 5, bo jest w sumie 14, te, które są wspólne dla Boga i dla innych aniołów, w tym szatana. Osobowość, mają osobowość, nie jest to tylko zła zasada, ale osoba, która złymi zasadami się posługuje. Cielesność, mają swoje ciało, to nieważne, że ono jest duchowe, ale to jest ciało. Duchowość, no zobaczcie, że to ciało jest duchowe, a nie inne, a nie ziemskie. Niewidzialność i jedność. Jedność, czyli bycie jedną osobą. Każda istota jest jedną istotą. Tutaj ważna rzecz, żeby nie dla tych, którzy debatują się trójkę u Boga, a może czegoś innego gdzie indziej. Nie będę w ogóle dalej tych przymiotów rozwijał, bo to nie jest dla nas najciekawsze. Przymioty istoty, tylko teraz wymieniam, żeby temat był kompletny, żeby powiedzieć o szatanie w jego istotach, w jego istocie i w jego charakterze. Dla nas o wiele bardziej ciekawe są przymioty jego charakteru. Czyli teraz przechodzimy do tychże właśnie przymiotów charakteru szatana. Czy Biblia w jakikolwiek sposób mówi o przymiotach jego charakteru? Tak jak mówi o przymiotach Boga i naszego Pana i przymiotach charakteru, które my mamy rozwijać, pokazuje nam je w różnych postaciach. Tak, mówi, a czyli to w objawieniu 20 rozdziale, a w wersecie 2. Objawienie 22. I uchwycił smoka węża onego starego, który jest diabeł i szatan, i wiązał go 1000 lat. I uchwycił smoka, węża starego, którym jest diabeł i szatan, i wiązał go 1000 lat. Mamy tu różne 4 określenia w odniesieniu do szatana. Nie chodzi tutaj o jego istotę tym razem, tylko o jego charakter. Mamy smoka, mamy węża starego, mamy diabła i szatana. I każdy z nich pokazuje coś innego w osobowości szatana. Czy Państwo zauważacie, że mamy tutaj 4 określenia? A 4 nam się z czym kojarzy? 4 główne przymioty charakteru Boga. Miłość jest niby tą centralnym, prawda? Potem można ją rozbić na 4, można rozbić na 7, albo rozbić na wszystkie, jakie one są, prawda? Ale można, ta charakter zwykle się sprowadza do tych 4 różnych rzeczy. Jest przypadkiem, że szatan jest nazwany 4 różnymi określeniami. Rozłożymy je w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się one w tym wersecie. Czyli zaczynamy od smoka. Smok. Jest on tutaj nazwany smokiem. Zwierzęta, a smok to zwierzę, albo bestie, takie już takie dzikie zwierzęta, groźne, są w Biblii symbolem władzy świeckiej, jak wiemy. Na przykład Daniel 7 rozdział, objawienie 12 rozdział, mówi o bestiach, o zwierzętach, pokazują różne władze świeckie, które przychodzą, tratują jedna drugą, prawda, i panoszą się na ich miejscu. Jako rządzący te różne władze świeckie powinny się kierować zasadami, które sprzyjałyby ogólnemu dobru poddanych, ich pokojowemu i szczęśliwemu życiu we wzajemnej zgodzie, zadowoleniu, harmonii, szczęściu, radości, tak jak będzie pod rządami naszego Pana. Gdy do naszego Pana przyjdą, a klasy wybrane przez Jezusa będą reprezentować Go, czy to duchowo, czy na ziemi, takie właśnie będzie wyglądało panowanie, że będzie pewne wzajemnej zgody, zadowolenia, harmonii, radości i pokoju. Pojawia się pytanie, jaka cecha charakteru jest niezbędna, aby osiągnąć taki pożądany rezultat? Albo z drugiej strony zajdźmy, jaka cecha, jaka zasada sprawia, albo brak jakiej zasady sprawia, że nie można mówić o pełni szczęścia, zadowolenia, harmonii, radości. Nawet jakbyśmy już uwzględnimy te ograniczenia, które wynikają z klątwy, to jest jeszcze pewien przymiot, który nie pozwala na to, żeby było pełne szczęście, radość, pokój, zadowolenie i harmonia. Czego tak bardzo brakuje obecnym władzom tego świata, bestiom, zwierzętom, smokom, że są porównane aż do zwierząt? Czym się innymi słowy cechuje dzikie zwierzę? Bo to by nie bez powodu jest to ukryte w Biblii, rządy tego świata w zwierzętach. I szatan jest nazwany jednym z tych zwierząt smokiem. Bestie, dzikie zwierzęta nigdy nie myślą o innych. Tylko o samych sobie, własnym dobru, kosztem innych. Bogacą się, pozbawiając innych należnych im praw. Nawet jeśli sami te prawa ustanawiają, to potem te prawa omijają dla własnych jeszcze większych korzyści. Krótko mówiąc, bestie są zawsze niesprawiedliwe. I dlatego nie ma mowy o pokoju w dzisiejszym świecie. Bo ogłoszenie sprawiedliwości napełnia spirale walki o odzyskanie praw, które ktoś komuś zabierze. Walka ta jest często słuszna. Ludzie walczą o zabrane im prawa i dobrze, że walczą. Ale bardzo często, gdy wywalczą prawa im odebrane, nie poprzestają na tym. Odbierają prawa innym ludziom, bo oni sami doskonali i działają według tych samych zasad. Jak się uda im odebrać co ich, to jeszcze zabiorą co nie ich. I w ten sposób nowi są pokrzywdzeni, którzy o niczym innym nie myślą od tego momentu, tylko żeby odebrać te prawa im należne i walczą. A wiadomo, to nie tak łatwo, więc walczą 100 lat, 200, 300, spokojnie z dziada pradziada. I walczą różne narody, różne religie, różne kultury przeciwko sobie, bo każda uważa, że ta druga coś je zabrała, każda chce być lepsza od drugiej, chce się bogacić kosztem tej drugiej. Jak się uda, to natychmiast już jest powód do następnych problemów. Przywrócenie bezwzględnego respektowania zasady sprawiedliwości przez rząd naszego Pana zaprowadzi przez ludzi trwały i wieczny pokój. Trwały i wieczny pokój. Zobaczmy do psalmu 85. Psalm 85, a werset 11. Miłosierdzie i prawda spotkają się z sobą. Sprawiedliwość i pokój pocałują się. Zauważmy, sprawiedliwość i pokój się pocałują. To znaczy, nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Powodem niepokoju na świecie jest to, że nie jest przestrzegana zasada sprawiedliwości. To jak mówiłem, jeżeli ktoś kiedykolwiek naruszy sprawiedliwość, czyli prawa innego, natychmiast daje początek braku pokoju, niepokoju, wojnie, waśni, niezadowoleniu i to będzie się nigdy nie będzie kończyło. Jedyne, ponieważ, jak mówiłem, ten ktoś, komu się zabierze prawa, chce je odzyskać. Jak się nie da mu odzyskać od tego, który mu zabrał prawa, bo ten jest silniejszy, to kto robi, ten pokrzywdzony, zabierze innemu słabemu, który jest nawet słabszy od niego. Już zamiast jeden akt niesprawiedliwości zrodził następny. Już są dwa akty niesprawiedliwości. O czym myśli ten trzeci, który przed chwilą stracił swoje prawa? Gdzie tu odebrać swoje prawa? Jak się nie dał tego, który mi zabrał, to od dowolnego innego. Wszędzie na lewo, na prawo, może od kilku na raz. I już mamy czterech, pięciu i się szybko może. Potem nawet nie wiadomo, kiedy to się zaczęło. Kto pierwszy na sprawiedliwość naruszył? O co tu w ogóle chodzi? Czyja prawa? Kto odebrał? Ale każdy swoje prawa chce odebrać od kogo mu się da. Oczywiście jeszcze chce odebrać więcej niż mu się należy. I tym się przyczynia do jeszcze kolejnych problemów. I tu mamy dlatego powiedziane, że sprawiedliwość i pokój się pocałują. A jeszcze mamy Izajasz 32:17. Który też mówi o tym samym. Izajasz 32:17. I będzie pokój dziełem sprawiedliwości, a owocem sprawiedliwości spokój i bezpieczeństwo aż na wieki. Będzie pokój dziełem, efektem, wynikiem, rezultatem sprawiedliwości, a owocem sprawiedliwości, parafraza, jak to często bywa w hebrajskiej poezji, o tym samym z innymi słowami. A owocem sprawiedliwości spokój i bezpieczeństwo aż na wieki. Wyraźnie Biblia mówi, że to jest klucz, nasz Pan zaprowadzi sprawiedliwość bezwzględną. I ona ukróci. Nikt nie będzie miał prawa rościć sobie pretensji do tego, że ktoś mu coś zabrał, ponieważ Bóg każdemu te prawa sprawiedliwości przywróci. Oczywiście, żeby być zadowolony w takim układzie, to trzeba być samemu zgodny ze sprawiedliwością. Bo jak wiemy, jeżeli nawet bardzo bym sprawiedliwie podzielił, prawda, jakieś dobra albo cokolwiek innego, to wiadomo, sam ludzko człowieka każe zawsze mi więcej. Sprawiedliwy jest, jak ja więcej, a on Bartmale kiedyś mówił o uczniach, prawda? Tak, że na uczelni, czego nie był Bartmale. Że jest niesprawiedliwe, no nie, ja mówię. Tak. No właśnie, jeden uczeń dostał u mnie czwórkę, a drugi dwójkę. To ja dwa dostał, prawda? No bo tak, napisali pracę. I ten, co dostał, tam mówi, że to niesprawiedliwe. Ale mówię, dlaczego niesprawiedliwe? Bo ja mam dwójkę, a on ma czwórkę. To jest niesprawiedliwe. No nie może być tak, żeby on miał dwójkę, a ten miał czwórkę, to jest niesprawiedliwe. A nawet jakby dać obydwu czwórkę, to też powiesz, że jak to niesprawiedliwe, bo on ma czwórkę tak jak ja, a przecież ja powinienem mieć piątkę. Uczeń zawsze, albo uczeń, albo ktokolwiek inny, będzie zawsze sobie doszukiwał się czegoś takiego, prawda? Tak ludzie mówią sprawiedliwość, czyli żeby w sprawiedliwych warunkach była sprawiedliwość i wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni, to wszyscy uczestnicy takiej społeczności muszą być sami w zgodzie ze sprawiedliwością. Jeżeli nie będą, to będą zarzewiem problemów dla innych. Dlatego Bóg mówi, nie będzie dla mnie sprawiedliwy, bo jak się nie dacie doprowadzić do sprawiedliwości, to ja was usunę z Królestwa Bożego. Bo jak w końcu zaprowadzę sprawiedliwe zasady, doprowadzę was do zgodności z tą sprawiedliwą zasadą i zostawię was na wieki w życiu wiecznym w szczęściu i radości. A żeby nie było ewentualnych konfliktów nigdy w przyszłości, każdy, kto nie dotknie poziomu sprawiedliwości, będzie musiał odejść z życia. Zatem smok, podsumujmy nasze rozważania o smoku, zatem smok pokazuje co? Niesprawiedliwość szatana. Jako odpowiednik, albo przeciwieństwo, sprawiedliwości Boga. Sprawiedliwość, jak wiemy, dobra wola, jaką zobowiązkę jesteśmy winni innym, a tą sprawiedliwość można rozbić na pobożność, czyli obowiązkowa dobra wola wobec Boga i miłość obywatelska, obowiązkowa dobra wola wobec bliźniego. Zwłaszcza na tymi bliźnimi są inni aniołowie. Pożądając miejsca równego Bogu, albo z Bogiem, a następnie wciągając do kultu innych aniołów, szatan pogwałcił obydwa kierunki sprawiedliwości. Wobec Boga, który był winien, i wobec innych współaniołów. Dlatego jego królestwo cechuje się tak ogromną niesprawiedliwością. Zaczęło się od pobudzenia niesprawiedliwości, więc chyba też nie jest przypadkiem, że smok jest w objawieniu podany jako pierwszy, ponieważ on symbolizuje brak sprawiedliwości w szatanie, jego niesprawiedliwość. Od tego się zaczynają problemy. Pogwałć sprawiedliwość, a zaczniesz zawinę problemu. Naprawić sprawiedliwość na ile możesz, a problemy znikną, przynajmniej w stopniu takim, na jakim naprawisz niesprawiedliwość. Najlepiej zupełnie, no ale człowiekowi to się nie zawsze udaje. Naszemu Panu się uda. Przechodzimy do drugiego określenia na temat szatana z objawienia wąż stary. Wąż kojarzy się z chytrością, podstępem, przebiegłością. Tak się każdemu kojarzy wąż w obecnym na czasie. To chociaż literatura utrwaliła nawet te nawyki. Stary, że on ten wąż ma być tutaj wężem starym, może być aluzją do węża z Edenu. No bo stary wąż, ten, który tam na początku w Edenie, dawno, dawno temu, na samym początku się pojawił i posłużył do nasuwania przez szatana sugestii Ewie, prawda? Bo szatan posłużył się w sumie niewinnym wężem, prawda? Bo wąż niczego był niewinny, ale on tego węża tam posyłał, gdzie trzeba, żeby poprzez obraz węża jedzącego te owoce nasuwać Ewie odpowiednie sugestie. Myślę jednak, że to nie tyle chodzi w tym wężu starym o to, że to był ten na początku wąż, prawda, stary, bo to w sumie tak naprawdę wąż niczemu nie jest winien. Myślę, że tym czegoś należy dopatrywać czegoś głębszego w tym określeniu, że ten wąż był stary. Zobaczmy, z czym w Biblii kojarzona jest starość. Niektórzy już wiedzą na pewno. W czym jest w Biblii kojarzona starość? Albo inaczej powiem, sędziwość. Albo jeszcze lepiej powiem, siwy włos. Siwy włos, oznaka starości. Kto nie wie, to niech posłucha mądrego Salomona. Kaznodzieja 4,13. Kaznodzieja 4,13. Dobrze, jestem tutaj. Lepszy jest chłopiec ubogi, a mądry, niżeli król stary, a głupi, który już nie umie przyjmować napominania. Kontrast między starym, a mimo to głupim, prawda? Bo wydaje się, jak stary, to nie może być już głupi. No stary nie powinien być głupi. No ale jest to kontrast, to jest przeciwieństwo. Biblia pokazuje, stary i głupi, to też nie pasuje, przepraszam. Nie pasuje do siebie. Bo z uwagi na wiek, ktoś stary powinien być mądry. By jednak starość i mądrość były równoważne, prawda? Te siły włosy oznaczały mądrość, to trzeba kroczyć drogami sprawiedliwości. To wtedy starość przyniesie jej mądrość. Zobaczmy do przypowieści Salomona 16:31. Koroną chwały jest sędziwość. Tam tą sędziwość można równie dobrze tłumaczyć jako, to sobie wypisałem, możliwości siwe włosy albo siwizna. Siwizna, to można również to tłumaczyć, to jest to samo słowo hebrajskie. Koroną chwały jest sędziwość, albo siwe włosy, albo siwizna. Znajduje się, i teraz ja tu mam powiedziane tłumaczenie z angielskiego, nie wiem jak tam polski mówi, a teraz zobaczę co pisze dalej Salomon. Znajduje się ją, czy tą chwałę w postaci sędziwości mądrej, na drodze sprawiedliwości. Znajduje się ją na drodze sprawiedliwości. Koroną chwały jest sędziwość, siwizna lub siwe włosy. Znajduje się ją, tą koronę chwały, na drodze sprawiedliwości. Tak mówi Salomon tutaj. Bo chyba oczywiście sam upływ lat nie może nikomu dać mądrości, prawda? Siwy włos się pojawi prędzej czy później. Mi się też już pojawia. Wobec tego nie na to, nie na to, nie na tego ani nie opóźnimy, ani nie przyspieszymy. Ale żeby jak się ten włos pojawiał, to żeby była to korona chwały, czyli żeby ten siwy włos był symbolem mądrości uzyskanej przez człowieka do tej pory w jego życiu, to trzeba znajdować ją na drodze sprawiedliwości. Bo jak nie znajdujemy, to pomimo tego, że siły włos się pojawi, to będzie tak, jak mówił poprzedni werset. Stary jak głupi. Dziwne. I jeszcze przypowieści znowu. 20 rozdział 29. Przypowieści 20-29. Ozdobą młodzieńców jest siła ich. A co jest ozdobą czarców? A siwe włosy chlubą starców. Ozdobą młodzieńców jest ich siła, no bo młody jest silny, prawda, fizycznie, wysportowany, biega szybko, podnosi ciężkie rzeczy. Ale siwe włosy są chlubą starców. Siwe włosy, mądrość. To nie chodzi o dosłownie o siwe włosy, prawda, że one mają coś szczególnie pięknego w sobie jako siwe włosy. Ale chodzi, to jest oczywiście ukryte, głębszy sens. Tak samo jak ozdobą młodzieńców jest siła ich, to tam jest pod ozdobą młodzieńców prawda ukryta. A pod siwym włosem mądrość. Z powyższych cytatów widzimy, że starość kojarzona jest w Biblii z mądrością. Zapewne dlatego, że ktoś, kto długo żyje, ma dużo czasu na zgromadzenie wiedzy. Tej teoretycznej, a szczególnie tej praktycznej, życiowej. A więc ma dobry punkt wyjścia do tego, żeby być mądrym. Gdyż mądrość, podam definicję Lata Johnsona, znam ją, mądrość to ufne i pełne nadziei wykorzystywanie prawdziwej wiedzy w planowaniu praktycznych rzeczy w zgodzie z mocą, sprawiedliwością i miłością. Powtórzę początek definicji. Mądrość to ufne i pełne nadziei wykorzystywanie prawdziwej wiedzy w planowaniu bla bla. Ufne i pełne nadziei wykorzystywanie prawdziwej wiedzy. To są elementy prawdziwej mądrości. Szatan ma jednak ogromne braki. Z czym? W ufnym i pełnym nadziei używaniu sporej wiedzy. Bo wiedzy szatanowi nie możemy odmówić. Ponieważ on istniał od dawna, widział upadek Adama, wszystkie rzeczy w historii, on ma ogromną wiedzę w głowie teoretyczną. Czego mu brakuje, żeby być mądrym, a nie głupim, jak tam kontestuje, prawda? Brakuje mu ufnego i pełnego nadziei wykorzystywania tej wiedzy do planowania praktycznych rzeczy w zgodzie z mocą, sprawiedliwością i miłością. On nie ma miłości i sprawiedliwości tej prawdziwej, wobec tego jego wiedza, którą posiada, jest ogromna. Myślę, że można powiedzieć, że nawet w niektórych latach większa niż u innych aniołów, którzy nie upadli. Bo on jeszcze jako zły anioł to doświadczył sfer, które dla tych innych aniołów są niedostępne. On się wszystkim bardziej tutaj interesował na ziemi, próbuje ludzi zwodzić, więc ma doświadczenie, no wiedzę teoretyczną ma. Tak samo należy pochwalić dyplomację Watykanu. Dyplomacja Watykanu jest bardzo utalentowana. Potrafią osiągnąć bardzo wiele rzeczy, prawda? No ale czy jest to dla dobrych rzeczy, w zgodzie z mocą, sprawiedliwością i miłością? No nie, prawda? Jest to wykorzystywane do tego, żeby się bogacić. Z tego powodu szatan nie używa posiadanej wiedzy z powodu braku pełnego i ufnego nadziei wykorzystywania jej dla dobrych celów. Nie posiada prawdziwej wiedzy, żeby osiągnąć prawdziwej mądrości, żeby osiągnąć dobre rezultaty, lecz złe. Innymi słowy, jego mądrość jest wypaczona. Zatem wąż stary oznacza chytrość, przebiegłość, podstępność szatana jako odpowiednik mądrości Boga. W ramach tej przebiegłości jest on gotowy odwrócić prawdziwy stan rzeczy. Izajasz 5:20. Biada tym, którzy nazywają złe dobrem, a dobro złem. Którzy podają ciemność za światłość, a światłość za ciemność. Którzy podają gorzkość za słodkość, a słodkość za gorzkość. To jest przykład człowieka, który jest bardzo niemądry, przebiegły, chytry i podstępny. Odwraca wszystko do góry nogami. Jeżeli kiedykolwiek mielibyśmy mieć tendencję, byśmy sami się złapali na tym, że odwracamy wszystko do góry nogami dla jakichś tam równych celów, to dajmy przykład wielkiej niemądrości. Bo nie używamy tego, co wiemy, dla dobrych celów. Ufne i pewne nadziei, wykorzystywanie prawdziwej wiedzy w zgodzie z mocą, sprawiedliwością i miłością. Tyle jeśli chodzi o drugie określenie węża starego. Czyli jednak na razie dowiedzieliśmy się o dwóch rzeczach, o smoku, niesprawiedliwość, że szatana tu się ukrywa, i wąż stary, jego niemądrość, brak mądrości, przeciwieństwo mądrości, którą powinien posiadać jako jeden z czterech głównych przymiotów charakteru. Przechodzimy teraz do diabła, bo on także jest nazwany diabłem. Diabło to po grecku diabolos, a ten diabolos po grecku oznacza oszczerca, oszczerca. Oto definicja słownikowa oszczerstwa. Oszczerstwo, powtarz, przestępstwo polegające na podnoszeniu lub rozgłaszaniu nieprawdziwych rzeczy, zarzutów, o postępowaniu lub właściwości innej osoby, grupy osób lub instytucji w celu poniżenia ich w opinii publicznej lub narażenia na utratę zaufania potrzebnego na danym stanowisku, danym zawodzie lub rodzaju działalności. Krótko mówiąc, oszczerstwo to przestępstwo polegające na rozgłaszaniu nieprawdziwych zarzutów o innych ludziach w celu poniżenia ich przed innymi. Tak, żeby to było słuszne. Diabeł jest oszczercą. Działa właśnie w ten sposób. Przede wszystkim oszczercą wobec Boga, tak go przedstawia. Zgodnie z tą definicją, żeby obniżyć Boga w oczach tych, których mówi, naszego Pana, całego ludu Bożego. Manna 7 stycznia, komentarz parauzyjny mówi tak. Jeśli żołnierze krzyża raz właściwie zrozumieją, że obmawianie i mówienie o kimś źle jest zabójstwem charakteru obmawianej osoby, a zniesławienie jest objawieniem jej dobrego imienia, tym szybciej dostrzegą tę sprawę w jej prawdziwym, okropnym świetle. jakim musi ona się jawić w oczach Pana. Kwestia ta, zrozumiana z prawdziwego boskiego punktu widzenia, musi pobudzać nowe serce umysłowe do jak największej aktywności w przezwyciężaniu takich uczynków ciała i diabła. Każdy będzie starał się oczyszczać ze starego kwasu złości, zawiści, swarliwości, fałszu i mówienia źle o bliźnim, by być czystym w sercu, by być kopią Pana. Z biblijnego punktu widzenia oszczerstwem odmową jest także mówienie o kimś prawdziwych rzeczy, jeśli naszym zamiarem jest zaszkodzenie komuś. Zauważyliśmy, że definicja nasza powiedziała, że jest to rozgłaszanie nieprawdziwych zarzutów o innych osobach w celu poniżenia ich w oczach innych. Bo definicja światowa, świecka w tej chwili jest taka, że jeżeli mówimy prawdę i chcemy kogoś reputację obniżyć, to nie jest to przestępstwo. Jak tylko sprawdzą, czy była prawda, to możesz sobie mówić dowolnie. Natomiast z biblijnego punktu widzenia, nawet jeżeli mówisz prawdę, ale masz na celu obniżenie czyjejś reputacji w oczach innych osób, no to masz złe motywacje. Prawda? Chociaż mówisz prawdę, ale chcesz temu człowiekowi zaszkodzić. Nawet jak wiesz o nim coś złego, zostaw sąd Bogu, prawda? Tak jak nasz Pan walczył o ciało Mojżesza z szatanem, prawda? I nawet nie chciał go zganić, tylko powiedział, niech cię Bóg zgani, prawda? Sam nie brał się do oceny, ale tylko próbował mu tego ciała nie pozwolić odebrać na pewnie na potrzeby kultu. Zobaczmy, co pisze Manna z 10 września nasza, też pierwszy komentarz, paruzyjny. Człowiek o zdeprawowanych upodobaniach zasłania się sumieniem, twierdząc, że mówienie prawdy jest bardzo właściwe. Gdy Bóg potępiał obmowę i oszczerstwo jako uczynki ciała i diabła, nie mógł mieć zatem na myśli, że mówienie prawdy jest obmową, lecz musiał mieć na myśli wypowiedzi fałszywe, nieprawdziwe. Takie rozumowanie jest wielkim błędem. Obmowa jest obmową bez względu na to, czy mówi się prawdę, czy fałsz. I że taką uważana jest nie tylko przez prawo Boże, ale także przez prawa ludzi cywilizowanych. Tutaj widzimy, że Bratusem pewnie żył w lepszych czasach niż my. Bo twierdził, że ludzie cywilizowani uważają za obmowę także mówienie prawdziwych rzeczy, które stawiają innych w niekorzystnym świetle. W naszej cywilizacji, w XX wieku w Polsce, mówienie prawdziwych rzeczy, które kogoś stawiają w złym innym świetle, nie jest uważane za obmowę. Przynajmniej nie przez prawo nasze. Obmową jest wszystko to, co jest wypowiedziane z zamiarem zaszkodzenia drugiemu. Bez względu na to, czy jest prawdziwe, czy fałszywe. Jak wiemy, Biblia bardzo mocnymi słowami mówi o obmawianiu innych, na przykład Psalm 31, 14. Ale ten psalm trzeba koniecznie przeczytać w nowym tłumaczeniu, bo stary przekład nie oddaje w ogóle myśli. Ja mam tutaj już wklejkę z nowego przekładu i ten psalm 31,14 w nowym przekładzie brzmi: słyszę bowiem, jak wielu mnie obmawia. Strach czai się wokoło, kiedy razem naradzają się przeciwko mnie, spiskują, aby odebrać mi życie. Słyszę bowiem, jak wielu mnie obmawia. Strach czai się wokoło, kiedy razem naradzają się przeciwko mnie. Tym, którzy obmawiają, rozgłaszają oszczerstwa, Biblia przypisuje też nienawiść jako ich motyw. Przypowieści 10:18. Zobaczmy. Przypowieści 10:18. Kto ukrywa nienawiść uwagami kłamliwymi i rozgłasza oszczerstwa, głupi jest. Kto ukrywa nienawiść wargami kłamliwymi i rozgłasza oszczerstwa, głupi jest. Zauważmy, że te dwie rzeczy są tutaj zestawione. Ukrywanie nienawiści wargami kłamliwymi i rozgłaszanie oszczerstw, prawda? Zestawione obok siebie. Bo ten, co ma naprawdę ten pomysł, wyraźnie stwierdza, że nienawiść jest siłą napędową oszczercy i jego oszczerstw. Osoba, która innych nienawidzi, ukrywa ten fakt kłamstwami w postaci zapewnienia o miłości. Zwykle ci, którzy często o niej zapewniają, to mają jej najmniej. Według zasady, że trzeba mówić głośno o tym, czego nie pokazuje za bardzo, no bo inaczej to w ogóle już by nic nie było, prawda? Więc trzeba przynajmniej mówić, że się ją ma, żeby jakoś lepiej wyglądać. By mówić źle o innych, wielu nie potrzebuje, a nawet nie chce i nie szuka faktów, ale natychmiast chwyta się czegokolwiek. To może być pożywką dla zaatakowania drugiego. Jakichś insynuacji, półprawd, wypaczonych i przeniesionych faktów, plotek, pogłosek. Nie chcą ich sprawdzać, bo się boją, że mogą być te plotki nieprawdziwe, tak? Przynajmniej wydaje im się, że o, coś tam, coś tam, tak, no to już wykorzystuję to, bo to mi się podoba, to i to będę to powtarzał, bo to źle świadczy o innym i nie będę sprawdzał, czy to prawda, bo jak się okaże, że nieprawda, to będę sam do sobą się rzeczył, że powtarzam nieprawda, tak? Słyszałem, być może tak jest, bo a że mi to nakorzyść to, co słyszałem, to trzeba mówić. Są głupcami ci, którzy rozgłaszają oszczerstwa, ukrywając swoją nienawiść. Głupcami dlatego, że działają na własną niekorzyść, bo oni sobie samemu najwięcej szkodzą i nikomu będzie przykro. Zatem diabeł, trzecie określenie, co oznacza? Złośliwość, złą wolę szatana jako odpowiednik miłości Boga. Jedyne uczucie szatana, które jest nieco zbliżone do tego obecnego w prawdziwej miłości, współczucia i litości, to współczucie i litość, jakie szatan odczuwa, gdy widzi dzieci Boże kroczące drogami prawdy i sprawiedliwości. Szatan naprawdę nam współczuje i lituje się, gdy postępujemy dobrze. Uważa, że to jest coś strasznego. Dobrze postępować, jak widzi, to nam szczerze współczuje. Jest to jedyne jego uczucie zbliżone do prawdziwego uczucia obecnego w miłości tej prawdziwej boskiej. A więc omówiliśmy trzeci element jego charakteru, jego złą wolę. Diabeł, oszczerca, ma złą wolę. Kieruje się nienawistnymi pobudkami i to jest przeciwieństwem do miłości, którą powinien mieć rozwiniętą u siebie. Nie powinien mieć tej złej woli, ale ma. I przechodzimy do ostatniego. Szatan. Szatan znaczy dosłownie po polsku przeciwnik. Przeciwnik. Jest to ostatnia nazwa, jakie objawienie mu przypisuje. Przeciwnik. Słowo to uzyskało w naszym języku polskim bardzo negatywny wydźwięk, bo jak mówimy szatan, to się kojarzy coś różnego, ale to znaczy po prostu tylko i wyłącznie przeciwnik. Znaczy, jesteś szatanem, to jesteś przeciwnikiem. No też niezbyt ładnie, ale szatan jest, prawda, ma gorszy wydźwięk niż przeciwnik. Nazwa pochodzi z hebrajskiego słowa szatan, a Greta używa go jako słowa obcego dla siebie, dla Greki. Nadała mu formę satanas. Ma Greta swój własny rzeczownik na oznaczenie przeciwnika, to jest antidokos. Anty, prawda? Anty. Antidokos. I on i tego antidokos stosuje dla zwykłych przeciwników, w znaczeniu oponentów, kogoś po przeciwnej stronie. Na przykład nasz pan, na przykład w sądzie, prawda? Gdy są przeciwnicy, sobie tam się na słowa wymieniają opiniami. Na przykład nasz pan z Mateusza 5:25, gdy mówi, zwróć się z przeciwnikiem twoim, dopóki jesteś z nim w drodze, to użył terminu antidokos, czyli masz kogoś po przeciwnej stronie. Nie jest to taki przeciwnik jak szatan, który ma coś jeszcze złego, to jest tylko po drugiej stronie, bo ty i on jesteście po przeciwnej stronie barykady. Zwłaszcza, że tym przeciwnikiem w tym wersecie jest sam Bóg, prawda? Boskie prawo sprawiedliwości, do którego, z którym trzeba się zgodzić. Natomiast ten termin zapożyczony z hebrajskiego, szatan, w każdym swoim wystąpieniu w Nowym Testamencie, a jest ich takich wystąpień ponad 30, zawsze i niezmiennie odnosi się do osoby głównego przeciwnika Boga. Tak jak gdyby biblijna Greka chciała mu nadać jakieś szczególne znaczenie. Inne od tego, które jest obecne w antidokos, czyli normalnym przeciwniku. Jak gdyby chciała go uczynić przeciwnikiem większym, gorszym niż każdy inny przeciwnik. No i rzeczywiście już chyba może być wielu różnych przeciwników, ale nie wszyscy są przeciwnikami na poziomie szatana, prawda? To jest taki przeciwnik z różnymi innymi jego przymiotami charakteru najgorszy, jakiego można mieć. Czym jeszcze zatem, poza wymienionymi powyżej cechami, wyróżnia się szatan i niekiedy jest ten nawet godny naśladowania? Otóż jest szatan bardzo wytrwały, uparty. Gdy raz już coś zacznie, zawsze i wszędzie niecudzenie to kontynuuje. Przeciwia się Bogu, Jego dziełu, planowi, będzie to czynił do samego końca, do chwili zniszczenia go w małym okresie. Nie przestanie. Nas, lud Boży, nie przestanie podchodzić. Będzie robił to bez końca. Wiemy, że przy naszym Panu był do samego końca. Tam w Getsemane też był, kiedy nasz Pan się modlił do Boga i on tam cały czas nosywał sugestie, żeby go tu złamać, chociaż w ostatniej chwili, w ostatniej godzinie jeszcze go złamać. Nasz Pan go zawsze odpierał, a mimo to nie dał za wygraną. By takim być, upartym, wytrwałym w tym dziele, jakie sobie postawił, potrzebuje dużo siły woli. A siła woli, charakteru, to przecież nic innego jak moc, która zwykle realizuje nakazy mądrości, sprawiedliwości i miłości, a składa się, jak wiemy, z dwóch elementów. Samokontroli, która nam daje siłę do realizowania nakazów sprawiedliwości w warunkach sprzyjających, łatwych, a taki na przykład jak tutaj, prawda, jesteśmy, i składa się także ta moc z drugiego elementu, cierpliwości, która daje nam siłę do realizowania nakazów sprawiedliwości w warunkach trudnych, Czyli są trudne warunki, a mimo to masz postępować właściwie. Będziesz postępował właściwie w trudnych warunkach, znaczy, że masz moc. Nie masz mocy, to w trudnych warunkach się załamiesz. Nie będziesz mógł dobrze postępować. W przypadku szatana jego samokontrola pozwala mu się sprzeciwiać Bogu i jego dziełu w nas w warunkach dla niego sprzyjających. Wystarczy sobie jego samokontrola. Na przykład, gdy my chętnie z szatanem współpracujemy, szatan w ramach swojej mocy wystarczy, że sobie lekko się stara, prawda? Samokontrola jego wystarczy tylko, żeby przy naszej współpracy czynić zło. Ale gdy ma problemy z nami, gdy jest mu trudno nas do grzechu doprowadzić, to on włącza swoją cierpliwość. Właśnie, bo on ją też ma. I wtedy jego moc sięga i do samokontroli, i do cierpliwości i umożliwia mu trwałe przeciwstawianie się Bogu, Jezusowi, Bogu Bożemu, wtedy nawet, gdy warunki takiego przeciwstawiania są trudne. Na przykład, gdy my nie chcemy z nim współpracować. Odpieramy jego pokusy, przynajmniej jakiś czas, chwilowo. Dławimy naszego starego Adama, który pobudzany przez szatana próbuje podnosić głowę. I albo gdy w czasie pokusy, żeby nie upaść, uciekamy się do Boga w modlitwie, to on próbuje nam to temu przeszkodzić. Jakoś odwrócić uwagę, tak żeby nas osłabić, żebyśmy jednak ulegli po raz kolejny jego sugestiom. Mam na 28 września również komentarz Pata Russella. Myśl o opozycji szatana wobec nas i naszej walce nie tylko z ciałem i krwią, ale z księstwami, mocami i złymi duchami na wysokich stanowiskach władzy byłaby dla nas zatrważająca, gdybyśmy z drugiej strony nie zdawali sobie sprawy, że przez stanowczość decyzji uzyskujemy wielką pomoc i wsparcie od innych niewidzialnych mocy. Przez stanowczość decyzji uzyskujemy wielką pomoc i wsparcie od innych niewidzialnych mocy. Gdy nam inne niewidzialne moce nie pomagają, Bóg ze swoimi aniołami, których ma do naszej przecież pomocy, do naszej usługi, to dlatego nam nie pomagają, że, zobaczmy, brakuje nam stanowczości decyzji. Chociaż nie możemy wygrać z pokusami szatana, nie możemy wygrać z różnymi wadami naszego ciała sami w sobie, to Bóg może nam skutecznie w tym dopomóc, ale nie zrobi tego bez nas, a nasza rola polega na stanowczej decyzji w tym kierunku. Wszyscy aniołowie, którzy krążą wokół nas, ci dobrzy, ci, którzy mają nam pomagać jako ludowi Bożemu, nie zrobią nic, nie kiwną palcem na naszej pomocy, jeżeli my nie będziemy mieli podjętej, stanowczej decyzji w kierunku sprzeciwienia się złu. On to widzi, Boga nie szukamy, aniołów też nie szukamy. Nie ma decyzji, nie ma i pomocy. I dlatego często podamy, bo my nie mamy jednoznacznej, stanowczej decyzji, żeby się temu sami przeciwstawić. Mówi, co ja ci mam pomagać, a ty nie chcesz. Przecież widzę, że nie chcesz. Nie, słowem to mówisz, że chcesz. Ale ja widzę w twojej postawie, że ty nie chcesz, bo ty przyzwalasz na to. Ty się może nawet cieszysz. Ty już czekasz na to, żeby to się stało. Chwilą stanowczego odparcia pokusy, czytam dalej ten cytat, chwilą stanowczego odparcia pokusy i zdecydowanego opowiedzenia się po stronie Pana i Jego sprawy, stajemy się mocniejsi w Panu i sile Jego mocy. Ten, który jest za nami, jest większy niż wszyscy ci, którzy są przeciwko nam. Niezdecydowanie, po dostrzeżeniu zła, wzmaga siłę pokusy. Zatem szatan to wskaźnik na moc, jako odpowiednik mocy Boga, w jej samokontroli i cierpliwości. Przez Boga używana jest ona do realizacji nakazów mądrości, sprawiedliwości i miłości, a przez szatana do realizacji nakazów chytrości, podstępności i przebiegłości, czyli jego mądrości jako węża, do realizacji nakazów jego niesprawiedliwości jako smoka oraz do realizacji nakazów jego złośliwości, złej woli jako diabła. Z takim charakterem szatan cały czas usiłuje walczyć z Bogiem o serca i umysły ludzi, szczególnie tych, którzy wchodzą z Bogiem w przymierze i stają na próbie do życia, czyli z ludem Bożym w danym czasie. Mamma 28 września, którą czytaliśmy, podpowiada, jak możemy skutecznie dać odpór diabłu, by uciekł od nas. Przez stanowcze odparcie pokusy w naszej woli i równie stanowcze opowiedzenie się po stronie Pana i Jego sprawy. Ale na końcu jest jeszcze jedno ważne zdanie. Niezdecydowanie po dostrzeżeniu zła wzmaga siłę pokusy. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy, żeby nam istoty duchowe, których Bóg wysyła dla naszego dobra, dla naszej pomocy, pomagały, musimy spełnić warunek. Stanowcze podjęcie decyzji przeciwko złu, w dowolnej jego postaci i formie. Stanowcze otwarcie pokusy i opowiedzenie się po stronie Pana. A nie rozważanie, Albo że nie mówią o tym, że od razu ulegamy. No jak od razu ulegamy, to w ogóle nic nie ma. A nawet byśmy się wahali, to wahanie się jest obelgą dla Boga. Ty się wahasz, ty się zastanawiasz, czy popełnić zło, czy nie popełnić zło? Jak możesz być taki bezczelny? Jeszcze nie wiesz, że nie powinien się opowiedzieć po stronie dobra? Ta stanowcza decyzja musi być podjęta jak najszybciej. Najlepiej w chwili pojawienia się pokusy, jak to czyni nasz Pan. Pojawia się, widzicie, pamiętamy te trzy jego zdania, pojawia się pokusa w jego myśle, od razu reakcja i poszła pokusa. A gdybym sobie tak pomyślał do jutra, do pojutrza, przez tydzień, to by go osłabiało. I ostatecznie każda chwila dłuższego myślenia o tym, to teraz byłby nasz Pan słabszy na jej odparcie i prawdopodobnie by w końcu jej nie odparł. Nie możemy rozmyślać, czy popełnić grzeszny czyn, czy nie. Jeśli zaczniemy się nad tym zastanawiać, osłabimy swoją determinację, a szatan zyska czas, żeby dorzucić nam dodatkowe argumenty za tym, żeby to jednak uczynić. No i jeszcze jedna rzecz. Jako lud Boży nie możemy całkowicie polegać na naszym sumieniu, z którym się urodziliśmy, bo jak wszystko w naszej ludzkiej upadłej naturze, nasze sumienie jest niedoskonałe. Wymaga regulacji. To, że moje sumienie mnie nie potępia, to nic nie znaczy. Musimy kształcić, formować, dopasować nasze sumienie, które jest częściowo dobre po Adamie, ale częściowo nie jest dobre. Jest zniknięte. Musimy je dopasować do Słowa Bożego i Jego wykładnie przez prawdziwych słów Pana. Mając te dwie rzeczy, czyli odziedziczone sumienie, częściowo dobre, a częściowo złe, plus regulacja Słowa Bożego w tej części, gdzie nasze sumienie nie domaga, gdzie jest złe, mamy wszystko, czego potrzebujemy do bezpiecznego poruszania się po drogach tego świata, w drodze do tego lepszego świata. Poprzez te rzeczy Pan postawi na naszej drodze różne światła. Czerwone, by nas zatrzymywać, żółte, by nas ostrzegać, zielone, by zachęcać nas do śmiałego podążania do przodu. I celem tych świateł jest wypisanie na naszym sercu boskiego prawa, przede wszystkim miłości obowiązkowej, bo od tego zależy życie na najniższym ludzkim poziomie, a większość z nas na pewno kiedyś będzie żyła tylko na ludzkim poziomie, bo zasianych godnych coraz mniej, prawda, wśród nas, czyli sprawiedliwości, od której mniej lub bardziej odpadliśmy i bez której nie ma mowy o rozwijaniu czegokolwiek ponad sprawiedliwość. Jeremiasz 31:33 mówi o tym procesie jako o dawaniu zakonu prawa Bożego, zakonu prawo Boże, do wnętrzności naszych i wypisywaniu go na naszym sercu. Dam zakon mój do wnętrzności waszej, a na sercu waszym wypiszę go. To jest to samo, znowu poezja hebrajska, powtarza tę samą myśl innymi słowami. Dam zakon do wnętrzności waszych, czyli to samo, to znaczy to samo, co wypiszę go na waszym sercu. Tym zakonem jest Panu Boskie prawo miłości obowiązkowej, dla tych, którzy będą kiedyś żyli jako doskonałe istoty ludzkie, lub jeszcze do tego na wyższy poziom prawo miłości bezinteresownej dla istot, które będą na poziomie kiedykolwiek żyły duchowym. Pewien, mam taki wiersz na koniec, który gdzieś znalazłem. Pewien ojciec podróżował samochodem ze swoim dzieckiem i tak wykorzystał sytuację, która powstała po zatrzymaniu się na czerwonym świetle. Dobrze, że się zatrzymałeś, gdy zapaliło się czerwone światło, powiedziała jego córka, która z nim jechała, gdy jechaliśmy dalej, bo na rogu stał policjant i patrzył na wszystkie pojazdy. Bo tego policjanta nie widział wcześniej. Nie się zatrzymał, a potem ruszył, jak światło zielone, to policjant. Mówi, a gdybym nie zatrzymał się, to bym mnie zaraz zatrzymał i byłby mandat. Uśmiechnąłem się i odpowiedziałem mojej córce, gdy czekaliśmy na następnych światłach. Zawsze zatrzymuje się na czerwonym świetle, czy tam stoi policjant, czy nie. Gdy tak jechaliśmy, ona siedziała i myślała sobie, nagle powiedziała tak. Powinniśmy mieć światła w naszym całym życiu żółte, zielone i czerwone. Jaka byłaby to pomoc, gdyby czerwone światło zabłysło, gdy niebezpieczeństwo lub wstyd były blisko. Wszyscy moglibyśmy wtedy zaczekać na światło zielone, pokazujące nam wolną drogę. No cóż, pomówił ojciec, próbowaliśmy oświetlać drogę twojego życia, byś mogła podróżować sprawiedliwie. I modlimy się, byś się zatrzymała, gdy zapali się czerwone światło, bo żadnego z nas może tam nie być. Staraliśmy się nauczyć się odróżniać dobro od zła, drogi życia, spokoju, więc zatrzymaj się, gdy twoje sumienie zaświeci czerwienią, a idź, gdy zajaśnieje zielenią. My moglibyśmy ten wierszyk zakończyć nieco inaczej. Zatrzymaj się, gdy twoje sumienie, prawda lub jej duch zaświecą czerwienią, a idź, gdy zajaśnieje zielenią, prawda? Bo jak powiedzieliśmy, sumienie nie jest wystarczającym, ostatecznym dla nas wskaźnikiem i drogowskazem. W przeciwnym bowiem razie nie możemy stać się, jeśli nie będziemy jeśli nie będziemy tego czynili, w przeciwnym razie możemy stać się smokiem, wężem starym, diabłem i szatanem. Tak jak ostatecznie stają się nimi wszyscy członkowie której śmierci. Niezdolni do pokuty, niedostrzegających swych błędów, niekiedy bardzo poważnych, bo, dlaczego tacy już są w takim stanie, bo są niesprawiedliwi jak smok, są podstępni jak wąż, są pełni złej woli jak diabeł i uparci w złu jak szatan. Unikajmy tych cech wszystkich razem, ale też każdej z osobna, gdyż obecność którykolwiek z nich gwarantuje, że wszystko w innym naszym charakterze też jest przynajmniej częściowo złe. Że mamy w sobie przynajmniej coś z szatana. A jak twierdzi objawienie, szatanowi i bestii i fałszywemu prorokowi oraz wszystkim aniołom i sługom szatana przygotowano miejsce, gdzie? W jeziorze ognia, z którego nie ma powrotu. Zatem usuwajmy z siebie wszelkie pozostałości po szatanie, czy to w wyniku naszego upadku i dziedzicznie otrzymamy, czy też czasami może sami się dorobiliśmy pewnych złych rzeczy. Innymi słowy, nie bądźmy jak smok, wąż, diabeł i szatan, bo są to cechy, które dyskwalifikują od życia wiecznego, a kwalifikują do jeziora ognia i siarki, z którego nie ma powrotu. Życzę nam wszystkim, żebyśmy tych śladów szatana, jego charakteru u siebie nie posiadali, a jeżeli coś dostrzegamy, usuwali, bo jeszcze jest czas. Jeszcze można wiele rzeczy naprawić, poprawić na lepsze. Mam nadzieję, że pomimo tematu przymioty istoty i charakteru szatana, nie był on niebudujący, tylko budujący, jak taki był zamiar tego tematu, który o szatanie i o jego złym charakterze chciałem Państwu powiedzieć. Dziękuję Państwu za uwagę.